to nie była taka regularna sinusoida, że tyle samo ja byłem na wierzchu co żona, pewnie ja miałem większe trudności z akceptacją tego przyjęcia dziecka nierodzonego. Czy to jest zrozumiałe, czy nie chciałbym dorabiać ideologii, ale chyba kobiety generalnie są bardziej otwarte na człowieka i każdego człowieka biednego, cierpiącego, potrzebującego. Kobiecie jest łatwiej jakby przyjąć, prawda? Myślę, że musi mieć jakieś rozumowe uzasadnienie. Bo tak, jeżeli to jest dziecko z tragicznie zmarłego brata, to ja przyjmuję. Ale jeżeli to jest dziecko zupełnie niewiadomego pochodzenia, to jest mężczyźnie jakby trudniej. Nie wiem, jakim drogiem. Może ja jestem taki, a może jednak coś w tym jest, że tutaj nie można oczekiwać takiej symetrii. Że musimy się ze wszystkim dokładnie zgadzać. My tutaj się wyraźnie mijaliśmy. Dopiero jak oboje doszliśmy, że tak, decydujemy się na adopcję, no dopiero wtedy się poczęła Marysia. Innych trudno mi jest, akurat u nas było tak pięknie, że nigdy nie powstał motyw patrzenia w kategoriach winy, że to twoja wina albo moja wina, prawda? Tych przyczyn takich medycznych, no, badania robiliśmy wszelkie i no nie było czegoś, co by uniemożliwiało, no były jakieś tam po obu stronach jakieś tam niedoskonałości, przy których no, są trudności, ale dzieci się poczynają, prawda, jakieś tam dłuższe, cieńsze, bardziej poskręcane wody, trochę słabsze nasienie, ale to generalnie było w ramach jakiejś, powiedzmy, szerokiej normy, bo ta norma taka, jaka była przed laty, to w tej chwili jest praktycznie nieosiągalna. Wszyscy jesteśmy gorsi niż kiedyś, bo żyjemy w świecie potwornie skażonym, prawda, potwornie skażonym w tym wymiarze ekologii ciała również, ekologia macicy, jak to mówił Fiałkowski, świętej pamięci, też jest potwornie naruszona. Także generalnie płodność jest mniejsza, ta płodność lawinowo spada. Może też warto widzieć na użytek różnych znajomych. To jest przyczyną takich kłopotów z płodnością. To jest bardzo delikatna sprawa. Bo z jednej strony to zjawisko niepłodności jest w ogromnym procencie zawinione, a z drugiej strony, jak wiemy, może być zupełnie niezawinione. I teraz przypinanie komukolwiek łatki, że sami sobie są winni, że nie mają dzieci, jest no nieludzkie w ogóle. Mimo, że większość ludzi, którzy są niepłodni, czasem o tym nie wiedzą, bo w ogóle nie chcą być płodni, są niepłodni na własne życzenie. Tak? To też warto wiedzieć dla znajomych, sióstr, może swoich dzieci za jakiś czas, że kobieta, dziewczyna jest nieodporna, jeśli środowisko jej dróg rodnych mniej więcej 5 lat po pierwszej miesiączce. Nawet jakbyśmy policzyli 13 rok życia, to jest 18. Nabiera pełnej biologicznej i immunologicznej odporności na podatność na infekcje, bo ona dziewicza spełnia funkcję biologiczną, bardzo, bardzo jednoznaczną i ścisłą, prawda? I dziewczyny, które rozpoczynają spożycie jakby tam 14, 15, 16 lat masowo dzisiaj, one, zwłaszcza z kilkoma partnerami, to się jeszcze nakłada ta sprawa, że mężczyźni są nosicielami wirusów. Jest tam cała gama wirusów, tak zwanej grupy papiloma, brodawczaków, mnóstwo odmian. I kobieta na jednego mężczyznę się odparnia ze spokojem, bez żadnego problemu, żadnych objawów, chorób, nic takiego. Przy dwóch te krzyżówki zaczynają już tam działać, zaczynają się problemy, przy większej liczbie partnerów zaczynają się potworne choroby. Czyli wyłączność seksualna jest biologicznie uzasadniona. Wierność i wyłączność seksualna. I infekcje, no i hormony. Dziewczyny, które w Polsce mniej więcej 21 rok życia się stabilizuje działalność hormonalna. Mniej więcej w naszym klimacie, tak, około 21 roku życia. Bardzo dużo dziewcząt przed tym, zanim się to ustabilizowało, już to niszczy hormonalnie. Pod pretekstem zniknie trądzik, a tak przy okazji możesz się pobawić z kolegami, nic ci nie grozi. Z przymurzeniem oka mówi lekarz, tak? te wszystkie diany i tak dalej, to są wszystko środki antykoncepcyjne, których się rozpisuje pod pretekstem właśnie ładnej cery. Zresztą wiele dziewczyn w ogóle się nie zdaje sprawy, o co tu chodzi. Tak więc są kraje w Europie, gdzie się mówi o 50% niepłodności, a nawet 80% kobiet z ogromnymi trudnościami zajścia w ciążę na skutek właśnie antykoncepcji połączonej z przedwczesnym i z wieloma partnerami współżycia. Była taka kiedyś głośna historia, to już przed wielu, wielu laty, gdzie kobiety pierwsze takie hormonalne antykoncepcyjne piguły się pojawiły w 60-tych latach. Zresztą na bazie tego wyrosła ta słynna rewolucja seksualna, że wreszcie można oddzielić zabawy seksualne od rodzicielstwa, tego dodatku wstrętnego. Tak? I wtedy jakieś tam preparaty, ogromne dawki hormonalne, znacznie groźniejsze niż dzisiejsze, to trzeba oczywiście powiedzieć, spowodowały rzeczywiście niepłodność kobiet. Potem po odstawieniu nie zachodziły w ciążę, biorąc te piguły, potem po odstawieniu zachodziły w ciążę, normalnie wszystko się rodziło, dzieci i chłopcy i dziewczynki. I po 20 paru latach wybuchła bomba, zresztą to się oparło o sądy, odszkodowania i tak dalej, bo dziewczynki z tych mamuś okazały się niepłodne w drugim pokoleniu, oczywiście bez żadnej swojej osobistej winy. No. My nie wiemy, jakie będą skutki, co będzie w dzieciach in vitro, nie wiemy tego. Ale nie dlatego, że nie wiemy, to jest do odrzucenia. Bardzo często ludzie, którzy mówią, odrzucają in vitro, mówią, że chodzi o to, żeby nie było embrionów dodatkowych, tak, mordowania poczętych dzieci. To nie jest naczelna przyczyna. Oczywiście to jest dramat. Naczelne jest właśnie to rozdarcie, oddzielenie przekazywania życia od aktu miłosnego rodziców. Czy to się dzieje poza człowiekiem, poza miłością rodziców, co się robi produkcja. Zresztą otwiera się droga do produkcji, bo produkuje się dzisiaj takie hybrydy ludzko-zwierzęce, tak? Człowiek świnia, człowiek krowa, hoduje się bez żadnych refleksji etycznych. Każdy, kto próbuje na ten temat się wypowiedzieć, mówi, pan chce tamę nauce postawić. Wszystko, co jest technicznie możliwe, nauka uważa, że, znaczy niektórzy naukowcy, na szczęście nie wszyscy, uważają, że trzeba robić. Nie. Prymat etyki powinien być nad techniką. Nie wszystko, co jest możliwe, wolno człowiekowi robić, prawda? I w szczególności nie wolno zaburzać procesu przekazywania życia, który każdy ma prawo, każde dziecko ma prawo. I kochając dzieci, nie wolno im tego odebrać, tego prawa. Prawa do poczęcia na skutek miłosnego aktu rodziców. Ten akt może być wspomagany. Mogą być zmieniane farmakologicznie środowisko dróg rodnych kobiety zabójcze dla plemników. Można nawet mechanicznie usunąć czop śluzowy utrudniający przejście plemnikom w głąb. Można te plemniki jakoś tam przepychać, ale one mają pozostać dróg rodnych od. Nie mają podlegać obróbce gdzieś tam w szkle, prawda? Zresztą jest ogromne pole do nadużyć. Wspomniałem o tej parze w Stanach, gdzie się na ślubnym kobietu chcieli stanąć brat z siostrą rodzonym. Inny przykład z tej branży to po śmierci bogatego przemysłowca jego żona wpadła na pomysł, że dorobi sobie jeszcze dziecko jedno, bo ma nawet nie zarodki, tylko 7 fiolek zamrożonej spermy. No i chciała po śmierci sobie dorobić jeszcze jedno dziecko. Oczywiście dzieci żyjące zaprotestowały, bo nie chciały podziału spadku na większą liczbę osób, prawda? Więc sprawa trafiła do sądu. Sąd zgodnie z prawem amerykańskim podział masy spadkowej, 3,5 fiolki dla matki i 3,5 fiolki do solidarnego podziału dla dzieci, prawda? I ta sprawa doszła do Sądu Najwyższego i po drodze nikt się nie zdobył na żadną refleksję etyczną. Rozważanie podziału masy spadkowej. I w takim świecie żyjemy, że przestaje używać refleksji etycznej, dlatego trzeba o tym, na tym się też w dużej mierze koncentrować, żeby samemu w swoim bólu nie pogubić się i nie sięgnąć do rozwiązań niedopuszczalnych. punktu widzenia godności człowieka. Nie wolno człowieka produkować, nawet jakbyśmy bardzo chcieli temu człowiekowi nawet służyć prawdziwie, to i tak każde dziecko ma prawo do poczęcia na skutek miłosnego aktu własnych rodziców. I to jest, że tak powiem, podstawa tożsamości. Łatwo sobie wyobrazić. To nie są wymysły, bo tak się już dzieje, że jedna kobieta zleca in vitro, inna daje komórkę jajową, czyli sprzedaje, inna wypożycza macicę, a na dobrą sprawę jeszcze inna może w końcu to dziecko kupić, bo taka była sytuacja, że jakaś kobieta kupiła sobie dziecko i ta nosząca dostała lepszą ofertę od innej kobiety i tamta podkupiła to dziecko. No, czujemy, co się dzieje, prawda? Czujemy, że to dochodzi do jakiegoś obłędu. Dziecko staje się przedmiotem towarem, przedmiotem handlu. Jesteśmy właściwie eugenika, tak się oburzaliśmy na doświadczenia hitlerowskie na człowieku, tak? To się dzisiaj dzieje na porządku dziennym. Każda procedura in vitro przechodzi selekcję zarodków, tak, zapłodnionych tam na etapie blastuli mniej więcej się selekcjonuje, obserwuje się rozwój i te złe, no, po prostu się wylewa. Mało tego, implantuje się w macicy zwykle kilka. Jak przez przypadek się wszystkie przyjmą, to się rzadko zdarza, ale powiedzmy, albo kilka się przyjmie, to potem się obserwuje rozwój macicy i się morduje tego, że rozwijające się, albo ze względu na płeć, bo oni by chcieli dziewczynkę albo chłopca, prawda, i tej drugiej płci się zabija w macicy. No to jest wszystko otwarcie furtki do tego wszystkiego, jeśli człowiek przyzwoli na to, że przekazywanie życia nie będzie na skutek miłosnego aktu rodziców, prawda? I pokusie, mimo że świat tak nas do tego zachęca, nie wolno tej pokusie ulec, żeby to ominąć, prawda? Bo w tym wypadku dziecko nie może być, nawet dobro tego dziecka późniejsze, opieka nad nim, wspaniała w świetnej rodzinie, nie może być wystarczającym argumentem, jeśli chodzi o metodę powstania tego dziecka, prawda? Tutaj jesteśmy, to jest spór znacznie, że tak powiem, głębszy niż się w większości wydaje, to jest spór cywilizacyjny. Czy my stoimy na gruncie jeszcze cywilizacji łacińskiej, w której mówimy, że panem życia i śmierci jest Pan Bóg. Panem życia i śmierci jest Pan Bóg, a człowiek jest sługą w tym wymiarze, koniec, kropka. Człowiekowi nie wolno zabijać, człowiekowi nie wolno sztucznie powoływać do życia, tak? Może tylko współpracując z Panem Bogiem, prosić Go o łaskę. Natomiast cywilizacja bizantyjska, Azja, panem życia i śmierci był cesarz. Panem życia i śmierci był cesarz i nikt tego nie kwestionował. Cesarz miał prawo wydać dekret, że wszystkich łysych, piegowatych, czy niskich, czy wysokich, czy grubych, czy chudych wymordować. I nikt nie kwestionował takiego prawa. I teraz księżniczki bizantyjskie trafiające na dwór w centrum Europy, cesarzy niemieckich, małżeństwa spowodowały, że do centrum Europy weszła mentalność właśnie azjatycka i pokusa, że cesarz może stać się panem życia i śmierci. Tak się zrodziła mentalnie Trzecia Rzesza. To wlazło w Europę. Chrześcijańską Europę weszła myśl, że człowiek może być panem życia i śmierci. No i wiemy, jakie to przyniosło skutki. Pamiętamy z historii procesy norymberskie. I dokładnie wszyscy wiemy, że zbrodniarze się bronili tak samo. Bronili się, działałem na rozkaz, działałem zgodnie z prawem. I co gorsza, mieli rację. Mało tego, prawo z punktu widzenia procesów legislacyjnych było legalne, ponieważ Hitler doszedł legalnie do władzy. Przecież normalnie wygrał w wyborach. W związku z tym w procesach norymberskich podobno nastąpił impas, w którym nie było paragrafu, z którego można ich skazać. Bo działali zgodnie z prawem. I podobno wówczas ten impas przerwał największy zbrodniarz wszechczasów, osoba odpowiedzialna za największą liczbę zamordowanych ludzi w świecie, Józef Stalin. Wypowiedział zdanie, że nie wolno wypełniać prawa, które jest nieludzkie. Czyli odwołał się do prawa naturalnego, czyli odwołał się do cywilizacji łacińskiej. że nie człowiek jest panem życia i śmierci. I z tego paragrafu wykonano wyroki. Skazano i wykonano wyroki. I to był ostatni akt świata przyznania się do cywilizacji łacińskiej. Krótko potem, jeszcze była Karta Praw Człowieka i krótko potem poszły ustawy o tak zwanej dopuszczalności.